A na początek nowe informacje po wypadku na trasie S8 w Łódzkiem. Później dostęp nieletnich do internetu pełnego niebezpiecznych treści, przemocy i pornografii. To na rodzicach spoczywa duża odpowiedzialność.
Decydują o tym, jak dziecko używa ekranu.
O 4:00 też śmigłowiec Topru, którego naprawa kosztowała setki tysięcy złotych, i startujący dzisiaj wyścig Tour de France. Jedna osoba jest ranna po wypadku 3, a nie 2 pojazdów na trasie S8 w Łódzkiem. To są nowe informacje, jakie przekazała Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Na ekspresówce w Rydzynach w okolicy Pabianic droga jest już odblokowana, ale ruch w kierunku Warszawy odbywa się tylko prawym pasem. Tam zderzyły się 2 auta i ciężarówka. Zwolnijcie. Dzieci w internecie nie są bezpieczne. W Faktach RMF FM przez cały piątek mówiliśmy o tym, co zrobić, by zadbać o ich dobrostan. To, że dzieci mają łatwy dostęp do pornografii, to także efekt naszego zaniedbania, przyznaje prezeska Instytutu Cyfrowego Obywatelstwa Magdalena Bigaj.
To rodzice w domu decydują o tym, jak dziecko używa ekranu, przekazują mu pewne wartości, jak się w tym internecie zachowywać, jak reagować na krzywdę, jak nie krzywdzić innych w ogóle. Więc my musimy się jeszcze długo uczyć.
Na rolę rodziców wskazują też w Ministerstwie Edukacji, ale sami też zamierzają poruszyć temat zagrożeń w sieci na zajęciach z edukacji zdrowotnej. To jest nowy przedmiot, który w szkołach pojawi się od września.
To jest przedmiot wymagający od nauczycieli wszechstronnej nie tylko wiedzy, ale takiej umiejętności, żeby nie zrobić z tego nudnej pogadanki, tylko rzeczywiście realnie z młodymi ludźmi rozmawiać. Uświadamiać im chociażby prostą rzecz, że ich zdjęcie, które wrzucą frasobliwie, na przykład koledze, myśląc, że to tylko jemu zaufają, potem może stać się obiektem na przykład pornografii dziecięcej.
Zauważa wiceminister edukacji Katarzyna Lubnauer. Ubolewa też, że takie lekcje nie będą obowiązkowe.
Takie są fakty.
Do służby w Zakopanem wróciła maszyna, bez której akcje toprowców często mogą nie mieć sensu. To śmigłowiec Sokół. Na początku czerwca popsuł się i musiał awaryjnie lądować na lotnisku w Nowym Targu. Naprawa kosztowała ponad 700 tysięcy złotych.
Usterka śmigłowca została usunięta. Ostatecznie był to problem z tak zwaną pompą paliwową. Banalnie brzmi, ale kosztuje dużo i organizacyjnie, i finansowo. Mamy zapewnienie sfinansowania tej naprawy z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Śmigłowiec już jest sprawny. Od piątku stanął w dyżurze.
Powiedział nam naczelnik TOPR Jan Krzysztof. No a z Zakopanego już całkiem niedaleko do Krakowa, gdzie trwają Szturalia. To festiwal poświęcony twórczości i życiu Jerzego Sztura. Jeden z filmów, w którym zagrał wybitny aktor, to kultowa Seksmisja Juliusza Machulskiego. Reżyser w rozmowie z RMF FM przyznał, że specyficzne wspomnienia ma z kopalnią soli Wieliczka, gdzie kręcone były niektóre sceny, przypomnijmy.
Gdyby nie dokumentacja w Wieliczce, to pewnie mógłbym nie wpaść we właściwym momencie na Jerzego Sztura i obsadzić go w roli Maxa, bez którego kogo innego w tej roli ja nie wyobrażam dzisiaj, i pewnie państwo też, ale to nie było takie proste. Kiedyś się długo przygotowywało filmy, więc byliśmy już w Wieliczce, szukając miejsc do zdjęć, bo potrzebowaliśmy kopalnię, a nie wiedzieliśmy, że kto będzie grał Maxa. I wracając, to była noc, już my byliśmy zmęczeni po łażeniu po tych korytarzach długich, kowalnianych, i w Spatifie krakowskim spotkaliśmy Jerzego, i tak to się zaczęło.
No a to stało się ponad 40 lat temu w siedzibie Stowarzyszenia Polskich Artystów Teatru i Filmu. Dzisiaj kolejny dzień imprezy, w planie sympozjum, spektakle i wystawy. Zobaczcie agendę szturaliów na rmf24.pl. A w mieście Lille na północy Francji dziś rozpocznie się najważniejszy kolarski wyścig na świecie. Oczywiście Tour de France. To będzie już 112. edycja tak zwanej Wielkiej Pęty. W peletonie najlepsi z najlepszych. Przed nimi 3 tygodnie walki. Patryk Serwański rozmawiał o wyścigu z byłym kolarzem Maciejem Bodnarem, który w 2017 roku wygrał jeden z etapów Tour de France.
Maciek, to rzeczywiście jest tak, że Tour de France nie ma podejścia do tych innych największych wyścigów, najdłuższych, że rzeczywiście jest najtrudniejszy i tam tych naj moglibyśmy znaleźć więcej?
No myślę, że tak. W dzisiejszej dobie kolarstwa i patrząc się tak ogólnie rzecz biorąc, to myślę, że tak, bo jednak ten wyścig jest najbardziej medialny, a co za tym idzie, to zbiera wszystkie te punkty, co powiedziałeś wcześniej. Powiedzmy, że Giro może być cięższe bądź cokolwiek, ale teraz mamy taki okres w naszym roku kalendarzowym, że są wakacje, ten wyścig przyciąga coraz więcej ludzi i myślę, że To wszystko, co powiedziałem, że wyścig jest najbardziej medialny, czyli zatem się robi najbardziej popularny.
Ale Francuzi podobno tak bardzo go nie kochają. To znaczy, to jest taki też wyścig, który przyciąga turystów z Europy, ze świata, fanów kolarstwa, ale nie jest chyba takim magnesem dla Francuzów jak Giro dla Włochów. Tak przynajmniej twierdzi Adam Probosz, doskonale ci znany.
No, tak, Adam Probosz, ostatnio dużo komentowaliśmy razem. No ja jako z perspektywy kolarza trochę widzę trochę inaczej to. Wiadomo, że każdy z nas może mieć swój ulubiony tur. Są ludzie, którzy uwielbiają Giro d'Italia, pasjonaci tej kolarstwa, i dla tych Włochów rzeczywiście ten Giro to jest takie wyjątkowe, aczkolwiek tutaj nie do końca bym się zgodził z Adamem, bo jednak w tych Francuzach też jednak to jest dla nich, wiemy, że Francuzi są dumni ze swojego narodu, jak mało kto w Europie. Wiem, bo mieszkałem, ścigałem się trochę we Francji, we francuskiej drużynie, także wiem, jak oni przeżywają ten Tour de France. Myślę, że to w ostatnich latach jeszcze bardziej się zmieniło na korzyść. Te wielkie nazwiska, wszyscy się szykują na ten Tour de France, natomiast Giro, jeśli na chwilę tylko wrócę do Giro d'Italia, bo mówimy o Tour de France, no jest pierwszym Grand Tourem, także to one też przyciąga swoją uwagę. Wszystkie oczy są wtedy skupione w maju na Giro d'Italia, no a teraz już jest Tour de France, ten największy z największych, i myślę, że coś w tym jest. Wystarczy nawet wspomnieć w ostatnich dniach miejscowość Châteauroux, po prostu ma też swoją tabliczkę, kiedy wjeżdżamy do tej miejscowości, widzimy Châteauroux, a na dole jest Cavendish City. Dosłownie ciężko mi tutaj, bo jesteśmy na antenie radiowej, pokazać na przykład takie zdjęcie. No ale to jest identyczna tabliczka, tylko tak jakby było Châteauroux przetłumaczone na język angielski, i to jest Cavendish City, który wygrywał tam trzykrotnie i no jest teraz w tym momencie samodzielnym rekordzistą pod względem wygranych etapów, także to też świadczy dużo, że ci Francuzi jednak żyją tym Tour de France.
Châteauroux, tam będzie meta 9. etapu w tym roku. To, co z trasy zwraca moją uwagę, chociaż oczywiście tych rzeczy jest sporo, to dosyć krótka, ale jednak no taka górska jazda na czas. 10 kilometrów, no 11 kilometrów praktycznie. Gdzieś tam w środku wyścigu. Krótki odcinek, ale pewnie może namieszać, prawda? Bo to są takie nieoczywiste odcinki. Nie jest to coś takiego, co jest w każdym długim, wielkim kolarskim turze. Taka jazda na czas po górach.
Tak, krótka czasówka, ale tak zwana górska czasówka, czyli te 10 kilometrów pod górę. No tutaj po 9, który to jest etap dokładnie, to już nie Państwu nie powiem akurat.
13 akurat, żeby było jeszcze śmieszne.
Etap. Także to już trochę kolarze będą czuć w nogach i to będzie pod koniec drugiego tygodnia. Myślę, że tam jakieś różnice mogą powstać, aczkolwiek no, ci najlepsi górale to będzie taki test indywidualny, bo jeszcze powiedzmy, że jest podjazd na metę, kiedy jest gdzie większa grupka, można gdzieś się tam delikatnie schować, o ile to możliwe, jeśli chodzi o jazdę pod górę, na podjeździe, a tutaj już będziemy pokonywać indywidualnie podjazd. Także tutaj myślę, że wygra najmocniejszy góral, tą czasówkę, a nie czasowiec. Tak, to może być taki sprawdzian między tymi największymi kolarzami. Myślę tutaj o tej dwójce, prawdopodobnie o Vingego i Pogacar. Bo możliwe, że ktoś sprawi też niespodziankę.
Przed Giro było też takich dwóch faworytów, a w końcu wygrał Yates. Tutaj też wydaje się, że teoretycznie to ma być taki słoweńsko-duński pojedynek. Dwóch zawodników, którzy no, wygrywali już Tour de France i mają też tutaj jakieś takie rozliczenia pomiędzy sobą. Tak to już skrótowo nazwijmy, jeśli chodzi o ten wyścig. Ty byłbyś w stanie wskazać jakieś argumenty, za którymś z tej dwójki mocniejsze, czy przed wyścigiem to jest tak absolutnie wróżenie z fusów, że to moje pytanie nie ma absolutnie żadnego sensu?
Nie, myślę, że tutaj można się pokusić o jakieś myśli między Pogacarem a Vingego, bo jednak to są no, naprawdę wielcy kolarze. Na Giro d'Italia też mieliśmy między Rogliciem a Juanem Ayuso, aczkolwiek no, Roglic jest bardziej udecydowany od Ayuso, a tutaj mamy już dwójkę takich, w tej chwili chyba najlepszych kolarzy takich etapowych na świecie, i to są już, pomimo tego, że są dosyć młodzi jeszcze, to są już doświadczeni kolarze i ta rywalizacja jest między nimi bardzo duża. Mi się wydaje osobiście, że Vingegaard jest na pewno lepiej przygotowany niż w ubiegłym roku, gdzie zajął drugie miejsce, aczkolwiek no Tadej też, nomen omen, jest lepiej przygotowany prawdopodobnie niż w latach ubiegłych, także no ta dwójka zapowiada się nam na takich wielkich faworytów. Ja tylko przypomnę, że w 2014 też był wielki Alberto Contador i Chris Froome, no a wygrał Vincenzo Nibali. To też powiedzmy, że to jest taka gratka dla kibiców, że nie zawsze ta dwójka może tylko możemy się skupić na tej dwójce, no bo kolarstwo, jak wiemy, jest Tour de France jest długi, 3 tygodnie. Tu wszystko może się wydarzyć, może jakiś słabszy dzień u tych wielkich mistrzów, co jest bardzo ciężkie, ale no niestety, jak to bywa w sporcie, trochę nieszczęścia, jakaś kraksa, strata czasu, to może wpłynąć też na jakieś przetasowanie w klasyfikacji generalnej. Tym bardziej, że ten wyścig jest, zapowiada się od początku, bardzo ciekawy, bo te etapy są takie jednak trochę pomiksowane, że tak powiem.
Ty też miałeś oczywiście swoje wielkie chwile na Tour de France. 2017 rok, co strasznie szybko ten czas leci, jak na to patrzę, ile to już czasu minęło. Wtedy wygrałeś czasówkę w Marsylii. A jakie ty masz wspomnienia z tych górskich etapów? Jak ciężko tam jest, tak powiem, trochę brzydko może i kolokwialnie, doczłapać się czasami do mety, bo tych górskich etapów będzie całe mnóstwo w tym roku. Jak sobie patrzymy nawet na takie nazwy, Mont Ventoux, miejscowość Courchevel i takich jeszcze byśmy tutaj sobie mogli kilka miejsc znaleźć. No to powiedz, jak czasami byłeś, nie wiem, naprawdę miałeś tego wszystkiego dość? Myślałeś, że może rzucić ten rower gdzieś tam na pobocze i sobie odpuścić? To są tego typu emocje i tego typu zmęczenie?
Nie, myślę, że akurat jeśli już jesteś tym zawodowym kolarzem na takim wysokim poziomie, a startując na Tour de France, to musisz na nim być, także to już jest jakiś taki zaszczyt startować na tym wyścigu, no i Tour de France ma to do siebie, tak jak już mówiliśmy na początku, że tych kibiców jest tak dużo, może i prawda, że trochę jest tych turystów kibiców, no ale oni wypełniają całe te wszystkie podjazdy. Zaczynasz podjazd nawet 20-kilometrowy i wszędzie są ci kibice i no oni ci nie osą, powiedzmy, że ci pierwsi to już są napędzani, bo oni walczą o coś, a jak już ci słabsi kolarze, sprinterzy, no to walczą o przetrwanie, ale ci kibice cię nie osą i na Tour de France to jest jedyny taki wyścig w sumie, gdzie ci kibice ci pozwalają trochę zapomnieć o tym zmęczeniu. Oczywiście to zmęczenie jest bardzo, bardzo duże, aczkolwiek no, w moim przypadku ja wiem, że na Tour de France dużo łatwiej się pokonuje te podjazdy w takim tym przysłowiowym naszym grupecie, no bo jednak ci kibice cię otaczają, ktoś tam krzyczy, no jest ta atmosfera i szybciej te podjazdy mijają w tak zwanym grupecie. Natomiast no tutaj ten etap Mont Ventoux to na pewno nikt się tego nie będzie bał, bo to jest meta na Mont Ventoux, wcześniej nie mamy dużo podjazdów, nie mamy jakichś większych podjazdów, a najgorsze to na pewno będą te etapy, które mamy, nie wiem, 3-4 górskie premie, powiedzmy wjeżdżając 4-krotnie na 2000 metrów, czy tam 1800, długie podjazdy, to są najgorsze etapy dla takich kolarzy jak ja byłem na pomocników, no bo jednak jeżeli pójdzie mocne tempo na takim pierwszym podjeździe, to do mety mamy jeszcze powiedzmy tam przykładowo 150 km i już nie jedziesz z pierwszymi, tylko walczysz o przetrwanie, żeby dojechać w limicie czasu. No i to czasami bywa no piekielnie takie ciężkie dla tych, ja tam generalnie nie miałem problemów, ale wiem, że dla sprinterów, takich typowych sprinterów, dojechanie w limicie czasu, no to jest takie zwycięstwo.
I to był Maciej Bodnar, były kolarz, który w 2017 roku wygrał jeden z etapów Tour de France. Rozmawiał z nim Patryk Serwański z redakcji sportowej. W kolejnych faktach RMF FM o wezwaniu prezesa Narodowego Banku Polskiego przez prokuraturę. W jakiej sprawie? O co dokładnie chodzi? Wyjaśnimy o 5:00.
Radio, muzyka, fakty. RMF FM.